Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości no, prawdopodobnie teraz obraduje nad przyszłością partii. To jest przesądzone, że ci, którzy nie podpisali oświadczeń, przestaną być członkami Prawa i Sprawiedliwości?
Przesądzone, co nie zmienia faktu, że w przyszłości kto wie, czy część z nich jednak na łono partii nie wróci, jak to bywało w przeszłości. Partie mają to do siebie, że czasami są zbuntowani, niezadowoleni, ale po jakimś czasie orientują się, że jako samotne wilki albo małe grupy niewiele znaczą. Partii nie trzeba kochać, ale są potrzebne do tego, żeby realnie, sprawnie sprawować władzę. A ta secesja na pewno do władzy nas nie przybliży, w związku z czym do wyborów myślę, że jeszcze dużo może się wydarzyć.
To jest wina tajemniczych intrygantów, takich często określają ci, którzy z Mateuszem Morawieckim są związani?
Nie, to jest wina ambicji Mateusza Morawieckiego, nic więcej.
Tyle w temacie, rozumiem.
A nie ma sensu tego szerzej komentować. Wszystko, co miało być w tym temacie powiedziane, wszystkie argumenty za, przeciw, z obu stron chyba już padły. Na pewno nikt Mateusza Morawieckiego i związanych z nim polityków z Prawa i Sprawiedliwości nie wypychał. Przeciwnie, Mateusz Morawiecki miał wszystkie możliwe, będąc w opozycji, zaszczytne pozycje, które mógł mieć. Szef EKR-u, wiceprezes partii z oddzielnym budżetem w ramach zespołu pracy nad naprawą państwa, czy jak ten zespół się nazywał, nie miał powodów do narzekania.
Wiele rzeczywiście zostało powiedziane. Też przez długi czas ta dyskusja toczyła się między politykami PiS-u publicznie. Pan też publicznie starł się z posłem Marcinem Horałą, łącznie z zapowiedzią, albo raczej z informacją o tym, że zostało wyzwane przedsądowe wezwanie do przeprosin, do wpłaty na fundację Łączy Nas Polska. Już pan napisał pozew przeciwko Marcinowi Horale?
Nie, jeszcze nie. Na razie wysłałem wezwanie.
Odpowiedź jakaś przyszła?
Nie przyszła i się nie spodziewam. No, są pewne takie chwile w polityce, w której padają argumenty, kłamstwa na zasadzie, czy bije pan swoją żonę. No i w tym stylu była wypowiedź Horały, w której mówił, że miałem cokolwiek wspólnego, czy wręcz, że stworzyłem raport oczerniający prezydenta Karola Nawrockiego. W związku z tym, że nie miałem z tym nic wspólnego, do takich wypowiedzi, nawet jak jest bardzo emocjonalnie i gorąco wewnątrz partyjnej polityce, no tolerować nie mogę. No i tutaj kropka. No, Marcin Horała po prostu musi przeprosić, tak żeby nikomu innemu też do głowy nie przychodziło oczerniać mnie z kolei w ten sposób.
Marcin Horała też już powiedział wprost, że nie zamierza pana przepraszać, że nie zamierza się wycofywać ze swoich słów. To oznacza, że się spotkacie w sądzie, panowie?
No już chyba wszystko w tej sprawie powiedziałem. O Marcinie Horale więcej nie chcę tracić czasu rozmowy o nim.
No, ja rozumiem, ale tylko chcę uzyskać odpowiedź na to pytanie. Rozumiem, że pan będzie konsekwentny i będzie pan swojego dobrego imienia bronił, także przed sądem, jeżeli będzie trzeba.
Tak, to jest jasne.
Patrząc na wybory nadchodzące, to jest duże osłabienie, takie rozczłonkowanie też po stronie prawicy?
Przede wszystkim wizerunkowe, bo zawsze jest źle, jak się dzieli środowisko, ale jaki to będzie mieć ostatecznie efekt, ciężko powiedzieć. Mateusz Morawiecki nie bez powodu nie jest naszym kandydatem na premiera. Był dobrym premierem, ale jak to premier, spadają na niego wszystkie też złe rzeczy, które działy się za jego premierostwa. I niewątpliwie teraz, jak jest ten wiatr zmian w całej Polsce pod względem większego poparcia dla prawicy niż to bywało jeszcze paradoksalnie kilka lat temu, to Mateusz Morawiecki no, jest twarzą pewnej też uległości wobec Unii Europejskiej, a przynajmniej takie cechy mu się przypisuje. I to jest dość silne wrażenie po tej prawej stronie i dlatego właśnie między innymi, a może przede wszystkim tym kandydatem naszym nie jest. Więc może jak Mateusz Morawiecki opuści Prawo i Sprawiedliwość, to paradoksalnie część wyborców, która od nas odeszła z tego powodu właśnie, postanowi się na PiS znowu głosować, czego sobie i nam kolegom z naszej partii życzę.
Czyli to może coś być na rzeczy w związku z tym, że nominacja Przemysława Czarnka na kandydata na premiera to też ukłon w stosunku do tych bardziej, nie chcę powiedzieć radykalnych, ale tych bardziej twardych wyborców sceptycznie patrzących na Unię Europejską.
Nie powiedziałbym, że sceptycznie, raczej realistycznie. Ja uważam też z perspektywy czasu, że należało prowadzić trochę twardszą tą politykę względem Komisji Europejskiej. W szczególności wtedy, kiedy był przejmowany budżet, wtedy mogliśmy sobie zagwarantować, czy powinniśmy byli walczyć o to jako niepodległość. Kwestie związane z zieloną transformacją i tego typu sprawy. myślę, że Czarnek po prostu się tym nie zajmował w rządzie, dlatego ma taką bardziej carte blanche, a raczej rzeczywiście zawsze wypowiadał się w takich dość mocnych słowach. To, że my krytykujemy działania Unii Europejskiej, to nie znaczy, że jesteśmy uniosceptykami. Jesteśmy raczej nazywamy się uniorealistami, tak bym to określił.
Kiedy pan tankował ostatnio samochód?
2 dni temu.
Ile pan zapłacił za paliwo? I co to za paliwo było?
No diesel, tutaj widzi pan czym jeżdżę, bo stoimy akurat przy samochodzie moim. No bardzo dużo, tyle takiego rachunku nie pamiętam, kiedy tyle zapłaciłem.
Ile to było, powyżej 8 zł?
Nie, nawet nie patrzyłem, szczerze mówiąc, ile się wyświetlało, patrzyłem na wynik końcowy, bo raczej tankuję po prostu do pełna. No i było po prostu najwięcej, jak pamiętam.
Pan też napisał w mediach społecznościowych, że pan dziękuje premierowi Donaldowi Tuskowi. I sporo było komentarzy, czy to na pewno pod adresem właściwego Donalda te podziękowania. Tu z myślą o Donaldzie Trumpie i oczywiście konflikcie na Bliskim Wschodzie, który, nie oszukujmy się, on ma realny wpływ również na ceny paliw aktualne. Jak pan na to patrzy?
No w sposób jak najbardziej matematyczny. To znaczy za naszych czasów, kiedy musieliśmy szukać dość szybko też różnych źródeł alternatywnych energii, surowców, również ropy, to ta baryłka ropy była droższa niż jest dzisiaj, a mimo to udawało nam się sprzedawać paliwo na stacjach taniej niż jest dzisiaj.
Choć był też taki okres, kiedy bezołowiowa 95 kosztowała 7,90, dzisiaj jeszcze tyle nie kosztuje. Mówię o 2022 roku.
Nie pamiętam, czy był nawet przez chwilę taki okres, być może jakiś dzień czy dwa, trudno mi to powiedzieć, ale jeszcze druga sprawa, drugi faktor to jest kwestia kursu dolara. Wtedy kurs dolara był dużo wyższy niż dzisiaj. Tutaj było ponad 4, dzisiaj jest poniżej 4 zł, to jest różnica chyba nad 50 groszy. W związku z czym no, wiemy o co chodzi. No, chodzi o to, żeby Orlen nabijał sobie zyski, żeby te potem zyski w ramach dywidendy trafiały do budżetu i ratowały ten dziurawy budżet. W związku z czym, no tak, no to jest podziękowanie do Donalda Tuska, no bo to on decyduje się nakładać na nas taki ukryty podatek.
Panie pośle, chcę jeszcze o jedną rzecz zapytać, stricte związaną z branżą morską. Wiem, że Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej tym tematem też zajmowała się. Chodzi o spór płacowy, który jest między urzędami morskimi, tak można by powiedzieć. Pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni czują się niedowartościowani, niedoszacowani względem swoich kolegów wykonujących te same prace w ramach Urzędu Morskiego w Szczecinie. Jak to można rozwiązać? No bo tam rzeczywiście około 1000 zł, nawet na niektórych stanowiskach więcej, jest różnica płac.
Będziemy nad tym debatować w środę, bo temu będzie poświęcone jedno z posiedzeń Komisji Gospodarki Morskiej. Natomiast z dokumentów, które już do nas dotarły, wynika, że są jakieś dziwne współczynniki w zakresie realizacji tych samych obowiązków na tych samych stanowiskach w dwóch różnych miastach, Gdańsku i Szczecinie. To znaczy brany jest pod uwagę nie tyle wartość merytoryczna pracownika, oczywiście to również, ale bierze się pod uwagę i ma to bardzo duże znaczenie dla ostatecznego tego paska płacowego, ilu łącznie pracowników w danym urzędzie pracuje. I w związku z tym, że w Gdyni pracuje więcej niż w Szczecinie, to powoduje to spłaszczenie wynagrodzeń. No, jest to jakiś absurd, prawda? Wydawałoby się, że w administracji publicznej nie powinno to mieć żadnego akurat znaczenia. O tym będziemy rozmawiać i będziemy starać się tę sprawę wyprostować, uzdrowić, bo tak po prostu nie może być, że tam zarabia się dużo więcej na tych samych stanowiskach, co w Gdyni. To po prostu niesprawiedliwe.
To jest tak, że pracownicy w Szczecinie zarabiają za dużo, czy pracownicy w Gdyni za mało?
Zawsze za mało. Jeżeli równać, to do góry.
A jak szybko da się ten problem rozwiązać? Jakie są realne perspektywy?
Jak Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy.
W ten sposób. Nie, no chyba z tym nie trzeba czekać. Komisja też może jakieś kroki podejmować, rekomendacje do Ministerstwa Infrastruktury chociażby kierować w tej sprawie.
No ja mówię, kiedy na pewno to się wydarzy. Natomiast teraz to zależy od rządu. Tak jak mówiłem, budżet jest fatalny. Sprawozdanie z wykonania budżetu z zeszłego roku okazuje się, że 40 miliardów zaplanowanych w budżecie w zeszłym roku gdzieś się schowało pod kamieniem. Mówię o wpływach z podatków. 40 miliardów z podatków nie wpłynęło do budżetu, więc im naprawdę jest ciężko znaleźć teraz pieniądze na cokolwiek, bo po prostu te pieniądze wyciekają. Jest dziurawy ten budżet, tak jak mówię. Nie wiem czemu, nie wiem czy to mafie VAT-owskie wróciły, czy co jest grane, ale olbrzymie pieniądze, które powinny w budżecie państwa być, po prostu się z nim nie znalazły.